Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, zapraszam na wywiadówkę. Ostatnio maturzyści, a nieco wcześniej ósmoklasiści poznali wyniki swoich egzaminów. Ponad 81% tegorocznych absolwentów zdało maturę. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, więc tutaj podaje się zazwyczaj średnie wyniki z każdego przedmiotu. I tak, z języka polskiego ten średni wynik to 65%, z matematyki 55%, z języka angielskiego 73%. Z tych danych wyczytać można niewiele, dlatego dzisiaj zajrzymy w rozkład wyników nieco głębiej. Komu poszło lepiej, komu gorzej i jakie są różnice między różnymi szkołami w różnych miejscach w kraju. Co mówią wyniki egzaminów o polskiej szkole? To pytanie do Karoliny Słowik, dziennikarki Gazety Wyborczej, która jest ze mną w studiu. Cześć Karolino.
Cześć, dzień dobry.
To zacznijmy od matur. Znowu fatalny wynik szkół branżowych i techników. Dlaczego?
No, to jest takie pytanie. Musielibyśmy naprawdę zajrzeć do 2016 roku. To jest taki moment, kiedy PiS zaczyna reformować szkoły, likwiduje gimnazja i tworzy też nową strukturę szkół średnich. I wtedy pojawiają się szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia. I wówczas była taka dyskusja między ministrem Jarosławem Gowinem, ówczesnym ministrem nauki i ministrą edukacji Anną Zalewską o tym, czy zrobić specjalną maturę dla szkół branżowych. Branżówkową. Nie udało się. To miała być taka gorsza matura. Tak minister nauki Jarosław Gowin skwitował ten pomysł i nie zgodził się na to. Powiedział, że każdy, kto chce przystąpić do egzaminu dojrzałości, musi to zrobić na tym samym poziomie. Czyli ta matura nie mogła być łatwiejsza. I w 2022 roku, już cofamy się troszeczkę dalej na osi czasu, pierwsi absolwenci szkoły branżowej drugiego stopnia przystępowali do matury i wówczas zdecydowało się na to 389 osób, z czego 125 zdało. I to była duża klęska szkół branżowych. Nie dość, że nie zachęciła wszystkich absolwentów do przystępowania do niej, to jeszcze tak bardzo słabo poszły te egzaminy.
No teraz CKE tłumaczy, że to są też uczniowie, którzy po prostu podchodzą do zawodowych egzaminów i to te egzaminy są dla nich najważniejsze, też trudne. Wydają się trudniejsze i bardziej złożone niż taka podstawowa matura.
To są bardzo trudne rzeczywiście egzaminy i to są egzaminy albo czeladnicze, czyli to są egzaminy czeladnicze zdają osoby, które już pracują w jakichś zakładach pracy i zdają te egzaminy praktyczne, zawodowe, czeladnicze właśnie u tych rzemieślników, swoich pracodawców, albo te egzaminy techniczne, te, które również zdają uczniowie technikum i one są podzielone na część pisemną i praktyczną. Próg zdania egzaminu praktycznego to jest 75%, a pisemnego 50%. Na maturze mamy 30%. To jest bardzo duże obciążenie rzeczywiście dla tych osób, żeby zdawać i maturę, i właściwie jeszcze dwa kolejne, można powiedzieć, egzaminy, tak?
Już takie egzaminy jak na studiach się robią trochę wtedy, jak ktoś chce oczywiście zdawać cały egzamin. Ale w liceach też w sumie, poza tym, że jest porównywalny wynik w tej podstawowej maturze z latami poprzednimi, no to rozszerzenia w tym roku były, wydaje się, trudne. Te wyniki nie są jakoś fantastyczne.
No, rozszerzenia zawsze tak wyglądają. To znaczy od paru lat widzimy, że te średnie wyniki oscylują w granicach 20-30-40%. W tym roku najgorzej poszedł WOS, to jest 22%. Matematyka rozszerzona to jest 37%, przedmioty przyrodnicze, biologia, fizyka, chemia to jest około 40%. I gdy pytałam szefa CKE, profesora Zakrzewskiego, o to, dlaczego to idzie tak słabo, no to usłyszałam, że musi iść tak słabo, bo to jest trudny egzamin i on ma być trudny, on ma być różnicujący, on ma być taką przepustką do uczelni wyższej.
No tak, bo tu już wchodzi w grę dostanie się na studia. W ogóle matury nie mają zbyt dobrej reputacji wśród niektórych nauczycieli. W ogóle egzaminy ostatnio. Są też tacy, którzy oferują, jak czytam, pomoc w odwołaniu się od wyników egzaminów.
ten rynek, on urósł, ale to też nie jest nowość. To znaczy, procedura odwoławcza, po pierwsze, staje się coraz bardziej popularna wśród zdających. Zdający dowiadują się o tym, już na początku są często zachęcani w klasie maturalnej albo jeszcze wcześniej przez swoich nauczycieli do tego, żeby patrzeć, liczyć punkty, a potem się odwoływać i sprawdzać po egzaminatorach, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. Tylko że ta procedura rzeczywiście jest tak skomplikowana, a czasu jest tak mało, żeby potem zdążyć na procedurę rekrutacyjną. To okienko jest naprawdę wąskie. I żeby skutecznie się odwołać, to naprawdę trzeba wiedzieć, jak napisać podanie, co trzeba zrobić. I tutaj wchodzą nauczyciele, którzy czasem pobierają za to opłaty. Są tacy, którzy robią to nieodpłatnie, ale są tacy, którzy już stworzyli cały biznes wokół tego, bo po prostu no, to jest praca. A za pracę należy się płaca.
Egzamin ósmoklasisty. Tutaj jest lepiej niby. Uczniowie umieją coraz więcej. To jest już pytanie, czy tak rzeczywiście jest, bo tak można wnioskować, gdy porównamy te wyniki z tymi sprzed roku, choć za każdym razem CKE przestrzega, że takie porównania no, nie są uprawnione, bo to są zupełnie różne egzaminy, w każdym roku inaczej.
No nie możemy porównać średnich wyników. W ogóle egzamin ósmoklasisty, o ile jeszcze maturę możemy porównać, patrząc na zdawalność, ile osób zdało, ile nie zdało, no to w tym roku maturę zdało 6,6%, w zeszłym roku 7%. No w tych szkołach branżowych to nie dopowiedzieliśmy, że to jest 56% niezdanych matur, dlatego to jest takie bulwersujące. Tak, w egzaminach ósmoklasisty nie możemy porównać w ogóle niczego. Możemy tylko, bo wyniki średnie są nieporównywalne, arkusze są nieporównywalne, są to różne arkusze, są to różne zadania, więc to jest bez sensu mówić, że w tym roku zdało te wyniki są lepsze o 5 punktów procentowych, na przykład w przypadku polskiego, bo to są inne arkusze, to są inne zadania.
No, ale jesteś tutaj po to, żeby zgłębić te wyniki trochę z innej strony, no bo tu tak. Mamy, zazwyczaj przypatrujemy się temu, jak idzie tym najlepszym, tym najgorszym, jakie tu są procenty. No i tutaj ewidentnie wyniki najwyższe, czyli te od 90 do 100%, na przykład w języku polskim to jest prawie 7% uczniów zaledwie, 13,5% z matematyki, z angielskiego 42%. No, angielski idzie lepiej zazwyczaj, w ogóle jest, jakoś tak się przyjęło, że angielski zdają uczniowie najlepiej. No ale co pokazuje nam to, że tylko te kilkanaście procent na przykład z matematyki jest w stanie zdać na tym najwyższym poziomie maturę? Z drugiej strony, po drugiej stronie wykresu mamy tych, którzy bardzo źle zdają te egzaminy.
Tak, więc to jest to, co możemy porównać. To znaczy wyniki tegoroczne możemy zobaczyć na wykresie, jak one się rozkładają na całej populacji zdających. I w przypadku matematyki najlepszych wyników, właśnie tak jak powiedziałeś, mamy tam ponad 13%, a najgorszych wyników, czyli do 30% punktów, osiągnęło 27% zdających, czyli co czwarty zdający nie osiągnął nawet 30% punktów.
I o czym to świadczy? Polska szkoła podstawowa nie uczy umiejętności podstawowych matematycznych, bo to nie jest egzamin rozszerzony, to jest egzamin, z którym powinno się wyjść do szkoły średniej z jakimiś umiejętnościami.
To jest bardzo niepokojące zjawisko. Jeżeli nawet sobie nałożymy jeszcze te dane z miasteczek, wielkich miast i wsi, to wychodzi na to, że te słabe wyniki najczęściej występują w miasteczkach do 20 tysięcy mieszkańców, nawet nie na wsiach. A za to wielkie miasta odjechały, to znaczy to są właśnie najlepsze wyniki, najlepsze szkoły. Często, bardzo często właściwie top 30 to są same szkoły niepubliczne. Można powiedzieć, że mamy edukację dwóch prędkości i te rozwarstwienia, które obserwowaliśmy przez lata w języku angielskim, czyli wieś radziła sobie słabo, miasta świetnie, to samo od paru lat zauważamy coraz częściej w matematyce. I to jest, dlatego to jest takie niepokojące, że rzeczywiście no, mamy taką część Polski, która uczy świetnie matematyki, angielskiego, i mamy taką, która uczy fatalnie, można powiedzieć. I to są różne rzeczy, to są różne czynniki. To są kwestie właśnie tych szkół niepublicznych, korepetycji, zasobności portfela, małych klas, za które właśnie rodzice płacą w szkołach niepublicznych po 12-18 osób.
To ja uproszczę trochę. Mamy rodziców, którzy właśnie mają pieniądze, posyłają dzieci na prywatne, albo do prywatnych szkół, albo na korepetycje, za które płacą często w ósmej klasie, jak słyszę, po 2000 zł miesięcznie. I z drugiej strony mamy tych, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Nie ma też takiego rynku w małym mieście, gdzie można by było tak działać. Gdzie w takim razie szkoła i jej wyrównywanie szans? Idea, która przyświeca szkole przecież od zawsze i chcielibyśmy ideowo, żeby tak było.
No, to było główne hasło i największa ambicja ministra edukacji Barbary Nowackiej, kiedy obejmowała TEKE, to rzeczywiście bardzo często o tym mówiła, że to jest to, do czego ona chce doprowadzić, wyrównać szanse. Tutaj widzimy przy egzaminach ósmoklasisty, przy wynikach egzaminu ósmoklasisty, że to jest nieprzepracowana jeszcze lekcja, tak? To jest coś, nad czym ministerstwo powinno pracować. Gdy pytam o to ekspertów, czy reforma Kompas Jutra daje jakąś taką nadzieję na to, że te szanse zostaną wyrównane, słyszę, że szanse są marne, bo skupiamy się na reformie programowej, na tym, co będzie w podręcznikach, a nie skupiamy się na tym, żeby dokształcać tych, którzy uczą, tych, którzy przekazują wiedzę dzieciom, czyli nauczycieli, są słabo opłaceni, wypaleni, sfrustrowani, wciąż mówią o strajku. Teraz szykują manifestacje na 31 sierpnia przed kancelarią premiera. Ale żeby to wyrównać, no to tutaj potrzeba pieniędzy. Tutaj po prostu nie ma drogi na skróty. To po prostu są duże nakłady finansowe.
To jeszcze w trend taki bym dodał, że szkoły niepubliczne, które wydają się, że tak dobrze uczą, no jest jedna gwiazdka, o której trzeba powiedzieć, że bardzo często tam niektóre placówki się pozbywają gorszych uczniów. To nie jest tak, że tam jest przekrój społeczeństwa taki jak w szkole powszechnej i publicznej. I stąd są też te lepsze wyniki. I to nie jest tak, że szkoły niepubliczne są najlepsze, bo kształcą najlepiej.
Tak, ale one rzeczywiście stwarzają za pieniądze rodziców, stwarzają takie warunki, w których uczyć jest się łatwiej. Jeżeli mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci z nadpobudliwością, niekoniecznie mówię o tym, że są w spektrum, czy mają ADHD, tylko po prostu są nadpobudliwe i przebodźcowane, to jeżeli mamy takich uczniów w szkole 12-oro, a nie 25-oro, no to jest łatwiej uczyć takiemu nauczycielowi jednak, tak? To też chodzi o warunki.
A co powinno się zmienić? Już tak też w kontekście może reformy. Chociaż, jak już powiedziałaś, to niewiele może zmienić.
No to jeśli o to pytam, co powinno się zmienić, pytam o to dyrektorów i nauczycieli, to oni postulują taką rzecz, żeby zniżu demograficznego, który postępuje, wszedł do przedszkoli i już do klas pierwszych i już to widzimy, czyli dzieci jest coraz mniej i będzie coraz mniej, żeby z tego uczynić szansę. To znaczy, żeby zobaczyć, gdzie brakuje nauczycieli, gdzie brakuje dzieci, nałożyć te dwie mapy na siebie i może pomyśleć w ten sposób, żeby te klasy w szkołach publicznych również były mniejsze, po prostu. To też są większe pieniądze. To znaczy, tutaj nie ma ucieczki od lepszego finansowania edukacji. To jest to, co prezes ZNP Broniarz mówi ministrowi finansów.
To te postulaty zostają jak żywe. I jak już wspomnieliśmy, 31 sierpnia również w tej sprawie manifestacja związkowców. Bardzo dziękuję. Karolina Słowik z Gazety Wyborczej była gościnią wywiadówki.